Usiądźcie proszę, kontynuujemy nasze rozważania dotyczące dziejów apostolskich. Tak jak mówiłem, te dzieje to bardziej reportaż, kronika, ale też znajduje się wiele rzeczy ważnych dla nas, znaczy też znajduje się bardzo wiele ważnych rzeczy i chciałbym dzisiaj tak pokrótce omówić 8 rozdziałów. Tydzień temu mówiliśmy sobie o niebo wstąpieniu Pana Jezusa, o zesłaniu Ducha Świętego i później zobaczymy, co się dalej dzieje aż do nawrócenia świętego Pawła, czyli do 9 rozdziału i za tydzień powiemy sobie o świętym Pawle. Odwołam się do wstępu jeszcze raz, wstępu dziejów apostolskich. Mówiłem, że dzieje apostolskie są drugim tomem dzieła Łukasza po Ewangelii. Łukasz pisze dzieje. I tak zaczyna je Teofilów. W pierwszej księdze napisałem o wszystkim, co Jezus czynił i czego nauczał od początku, aż do dnia, w którym pod wpływem Ducha Świętego udzielił pouczeń wybranym przez siebie apostołom i został wzięty do nieba. I teraz, kiedy patrzymy na ten pierwszy tom, czyli na Ewangelię Łukasza, to widzimy tak jakby, że myślą przewodnią jest droga. Jezus zaczyna w Galilei, idzie do Jerozolimy i w Jerozolimie jest ten punkt najważniejszy. Tam jest Jego śmierć i zmartwychwstanie. I później, kiedy wstępuje do nieba, mówi takie słowa. To już Dzieje Apostolskie, 8 werset 1 rozdziału. Otrzymacie moc Ducha Świętego, który stąpi na was i staniecie się moimi świadkami w Jeruzalem, w całej Judei, w Samarii i aż po krańce ziemi. A więc jesteśmy w Jerozolimie, tam się dokonuje to najważniejsze i później Jezus mówi, idźcie stąd, z Jerozolimy i będziecie moimi świadkami. Najpierw tutaj w Jeruzalem, gdzie stąpi na was Duch Święty, później w całej Judei, a więc szerszy zasięg, cała prowincja Judea, później w Samarii, znowu jeszcze szerszy zasięg i aż po krańce ziemi. I kiedy czytamy Dzieje Apostolskie, to znowu przewija się ten motyw drogi. Znowu, tak jakby apostołowie wychodzą, zaczynają w Jerozolimie, Judea, później Samaria, do tego dzisiaj dojdziemy. Filip apostołuje, ewangelizuje w Samarii. I później spotkamy Pawła, który idzie do Azji Mniejszej i dociera aż do Rzymu. I w tym Rzymie zostaje, tak jakby te Dzieje Apostolskie się kończą. Jest tak jakby Paweł nie umiera jeszcze, on tam jest w areszcie domowym. Tak jakby autor chciał pokazać, że ten Rzym to jest centrum ówczesnego świata, ale stamtąd przecież nie kończy się na tym, tylko mamy iść dalej, dalej i dalej. I ten motyw drogi, ja już o nim wspomniałem tydzień temu, ale jest dzisiaj bardzo ważny, bo dzisiaj zobaczymy, jak to wszystko się realizuje. I teraz, tak jak mówiłem, po tym jak Piotr otrzymał Ducha Świętego wraz z apostołami, wyszedł i naucza, mówi swoją katechezę do tych wszystkich, którzy byli zebrani. Ja nie będę tak jakby czytał tego, bo to możemy sobie w domu przeczytać. To jest wszystko drugi rozdział. Ale chciałbym na jedną ważną rzecz zwrócić uwagę. Drugi rozdział, 32 werset. Tego właśnie Jezusa Bóg wskrzesił, a my wszyscy o tym świadczymy. Piotr, kiedy mówi o Jezusie, przywołuje historię zbawienia i mówi, że tego Jezusa przybiliście, ale Bóg go wskrzesił i my jesteśmy jego świadkami. I teraz cofnijmy się troszkę i zobaczmy to, co Piotr mówił przy wyborze Macieja jako tego 12 apostoła. Potrzeba, żeby ten, który był świadkiem życia Jezusa, który go znał, szedł z nami i świadczył o Chrystusie zmartwychwstałym. I kiedy czytamy inne mowy świętego Piotra, bo za chwilę będzie też jeszcze kolejna jego mowa do uczniów, do słuchaczy, to widzimy, że to jest główna oś przepowiadania. Zmartwychwstanie Pana Jezusa. Jezus umarł i zmartwychwstał i to jest największy cud. Owszem, wydarzały się i inne cuda w życiu Pana Jezusa. Dokonywał wielu uzdrowień, ale największym cudem i wydarzeniem zbawczym jest zmartwychwstanie. I ten motyw zmartwychwstania będzie się przewijał w całym przepowiadaniu zapisanym w Dziejach Apostolskich. I tak jakby my trwamy w tym okresie zmartwychwstania i warto sobie z tego zdawać sprawę, że zmartwychwstanie to jest oś, wokół której obraca się cała ewangelizacja, jeżeli tak można trywialnie powiedzieć. I też w naszym życiu, gdybyśmy chcieli tak jakby popatrzeć na nasze życie pod kątem dziejów apostolskich, co by nam powiedzieli apostołowie? To, że Chrystus zmartwychwstał i wokół tego ma, można powiedzieć, obracać się nasze życie. Czyli my mamy być świadkami Chrystusa Zmartwychwstałego. A więc mamy te nauczanie świętego Piotra, nawraca się wiele ludzi i później mamy taką zwykłą codzienność. Trzeci rozdział opisuje, jak chromy został przez Piotra i Jana przed świątynią uzdrowiony. On prosił o pieniądze, oni go uzdrowili. I teraz tak jakby tutaj widzimy w Dziejach Apostolskich, że apostołowie dokonują tych samych cudów, a nawet większych niż Pan Jezus. W innym fragmencie usłyszymy o tym, że cień przechodzącego apostoła uzdrawiał również. A więc widzimy, że tak jakby to zbawcze dzieło Jezusa kontynuuje się nieustannie. I Piotr i Jan tak jakby wykorzystują tą moc Chrystusa, bo mówią, że to Jezus się uzdrowił, po to, by dać o Nim świadectwo i by ludzie w Niego uwierzyli, by przyjęli zbawienie. Następnie mamy świadectwo Piotra i Jana, którzy już zaczynają być przesłuchiwani przez Sanhedryn. To jest czwarty rozdział. I kiedy zostają wyswobodzeni po tym, jak zostali pojmani i tam też mieli możliwość złożenia świadectwa o Panu Jezusie, następuje coś, co tak jakby podkreśla życie pierwszej wspólnoty. To jest tak zwane sumarium. To jest czwarty rozdział, gdzie Łukasz opisuje, jak żyła ta wspólnota w Jerozolimie. To jest czwarty rozdział, 32 werset. Wszyscy wierzący mieli jedno serce i jedną duszę. Nikt nie nazywał, nie uważał za swoje tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne. Apostołowie z wielką mocą świadczyli o zmartwychwstaniu Pana Jezusa i wszyscy byli obdarzeni bogactwem łaski. Gromadzili się na wspólnej modlitwie, wielbili Pana Boga i na łamaniu chleba. Czyli można powiedzieć, że możemy sobie na tej podstawie takiego krótkiego podsumowania wyobrazić, jak żyła ta wspólnota. Byli apostołowie, wszyscy są jeszcze w Jerozolimie, mają możliwość składania świadectwa, bo zostali pojmani za to, że głosili Chrystusa zmartwychwstałego. To ich świadectwo było tak wielkie, że Sanhedryn bał się ludu i ich wypuścił, a wspólnota trwała na modlitwie i na łamaniu chleba. To łamanie chleba wielokrotnie jest nazywane w Dziejach Apostolskich, to określenie jest używane, i przez świętego Pawła na Eucharystię. A więc można sobie wyobrazić, że była ta wspólnota dóbr, była modlitwa, była ewangelizacja i łamanie chleba, czyli Eucharystia, która dokonywała się przede wszystkim w niedzielę jako symbol i pamiątka zmartwychwstania Pana Jezusa. Później mamy grzech Ananiasza i Safiry, ale to pominiemy. Warto sobie to przeczytać. Rozpoczynają się prześladowania apostołów i w szóstym rozdziale, to co mieliśmy w niedzielę, fragment czytany w czasie Eucharystii, kiedy powiększała się liczba uczniów Chrystusa, apostołowie wybrali 7, tak zwani diakonów. Diakon to jest ten, który służy, by oni zajęli się obsługą stołu, czyli tak jakby rozdzielaniem tej pomocy. I teraz tak jakby chciałbym też zwrócić uwagę na jedną rzecz, że to, co my nazywamy charytatywność, to jest pojęcie typowo chrześcijańskie. Bo nie było czegoś takiego jak, nie wiem, ktoś jest ubogi, biedny i tak dalej, to mu pomagamy, bo jesteśmy dobrzy. Owszem, ludzie sobie wzajemnie pomagali, tym najbliższym, rodzinie, ale tak jakby widzimy w rodzącym się Kościele od razu nastawienie na ewangelizację i na pomoc charytatywną. Przede wszystkim opiekowano się wdowami, bo wdowa, która nie miała męża i też nie miała syna, bo jeżeli miała syna, to syn musiał się nią opiekować, to była pozostawiona sama sobie, bez środków do życia. A więc tak jakby normalną rzeczą było to, że ci, którzy mieli wszystko wspólne, dzielili się tym, co mieli. I diakoni zostali przywołani po to, namaszczeni przez apostołów, żeby zajęli się tą pomocą charytatywną. I później mamy fragment mówiący o świętym Szczepanie, pierwszym męczenniku, który został ukamienowany. I tak jakby można powiedzieć, że ten diakon, który został wybrany jako jeden z 7, oprócz niego będzie Filip, do którego za chwilę dojdziemy, miał możliwość dania świadectwa o Chrystusie i został za to ukamienowany. I kiedy będziemy czytali 7 rozdział, to warto zwrócić uwagę na mowę Szczepana. Szczepan pełen łaski i Ducha Świętego tak jakby przekazał całą historię zbawienia. Zaczyna od Abrahama, przez Mojżesza, przez całą historię narodu wybranego i kończy na Chrystusie jako na tym Mesjaszu, który jest wypełnieniem wszystkich proroctw. Mamy bardzo podobny opis do opisu męczeństwa Pana Jezusa. Również jest przed Wysoką Radą, jest powołanych dwóch świadków, tak jak w wypadku Chrystusa, i Szczepan daje świadectwo, odpowiada na wszystko i wreszcie zostaje oskarżony o bluźnierstwo, bo mówi, że oto widzę niebo otwarte i Syna Człowieczego w niebie. I zostaje ukamienowany. I tutaj już dochodzimy do bardzo ważnej osoby, to jest początek 8 rozdziału, kiedy kamienowano Szawła, ci, którzy go kamienowali, złożyli swoje szaty, kiedy kamienowano Szczepana, złożyli swoje szaty u stóp Szawła. Kim był Szaweł? Do tego dojdziemy za tydzień. W każdym razie, żeby kamienować, rzucać było łatwiej, to zdjęli te zewnętrzne szaty, żeby im nie krępowały ruchów. I teraz, jak wyglądało kamieniowanie w przepisie prawa? Otóż trzeba było takiego, który był oskarżony o bluźnierstwo albo o cudzołóstwo w wypadku kobiety, to była najczęstsza przyczyna kamieniowania, wyprowadzić za miasto i tak jakby zrzucić z pewnego wzniesienia. To, co mamy w Ewangelii Świętego Łukasza w Nazarecie w 4 rozdziale, Jezusa chciano zrzucić z góry, żeby go ukamienować. Ale on przeszedł pomiędzy nimi i odszedł, oddalił się. Należało go zrzucić. Później ktoś miał zrzucić duży kamień na jego klatkę piersiową i wtedy ewentualnie, jak jeszcze żył, to trzeba było go dobić tymi kamieniami. Tak wyglądało w tamtym czasie według przepisów prawa mojżeszowego kamienowanie. I Szaweł zgadzał się na ukamieniowanie Szczepana. Tu jest wprowadzony w narrację i tak jakby pokazany jest od tej najgorszej strony. Zaczęło się wtedy gwałtowne prześladowanie Kościoła w Jerozolimie. Dlatego wszyscy wierzący, z wyjątkiem apostołów, rozproszyli się po terenach Judei i Samarii. I tutaj widzimy tak jakby sposobność do tego, żeby realizować to, co zostało na początku zapowiedziane, kiedy Jezus wstępował do nieba. Będziecie moimi świadkami w Jerozolimie, w Judei, w Samarii i aż po krańce ziemi. Pobożni ludzie, opłakując śmierć Szczepana, pochowali go, a Szaweł niszczył kościół. Wpadał do domów, porywał mężczyzn i kobiety i wtrącał ich do więzienia. Widzimy Szawła jako prześladowcę chrześcijan. Bardzo konkretnie pokazane, że zgadzał się na zabicie Szczepana i był tym, który tak jakby prześladował też innych chrześcijan w Jerozolimie. I w wyniku tego, że uczniowie rozeszli się po całym świecie, znaczy jeszcze na razie po Judei i po Samarii, mamy piękną historię, nad którą się dłużej zatrzymamy, głoszenia Ewangelii w Samarii. Ci, którzy się rozproszyli w różnych miejscach, głosili Ewangelię. To jest 8 rozdział 4 werset. Filip udał się do Samarii i jej mieszkańcom mówił o Chrystusie. Wśród apostołów też mamy Filipa, który pochodził z Betsajdy, który przyprowadził do Pana Jezusa Natanaela, to Ewangelia świętego Jana opisuje, którego Jezus zapytał, kiedy chciał rozmnożyć chleb, Jezus powiedział, nakarmcie tych ludzi, a on mówi, za 200 denarów no nie kupimy tyle chleba, żeby taki tłum nakarmić. Filip, ten apostoł, był Grekiem, bo do niego Grecy przyszli, znaczy był Żydem, który się posługiwał dobrze językiem greckim, bo przyszli do niego Grecy i prosili, porozmawiaj z Panem Jezusem, nie chcemy z nim porozmawiać. Ale tu mamy Filipa diakona, jednego z tych 7, już teraz 6, bo Szczepan nie żyje. I widać, że oprócz tego, co mówiłem, że apostołowie przeznaczyli im te zadanie charytatywne, tej, można powiedzieć, tego ówczesnego caritasu, to też ten Filip głosi Jezusa, też ewangelizuje. A więc to też jest jakaś taka naczelne zadanie diakonów. Przybywa do Samarii. Pamiętamy, Samarytanie, ten kontekst, to jest kraina pomiędzy Judeą i Galileą. I Samarytanie mieli swoją religijność opartą na Mojżeszu. Żydzi ich nie uznawali, oni nie uznawali Żydów. I teraz przychodzi do nich Filip, a tłumy zgromadziły się wokół niego i słuchały go z uwagą, ponieważ widziały znaki, które czynił. Bo z wielu opętanych wychodziły z krzykiem duchy nieczyste. Wielu też ludzi sparaliżowanych i kalekich zostało uzdrowionych. Wielka radość zapanowała w tym mieście. A więc obserwujemy to, co właściwie czynili apostołowie. On idzie, uzdrawia, wypędza złe duchy, naśladując tym samym Chrystusa i wtedy głosi im Chrystusa. Mówi, to w imię Chrystusa to się dokonuje. Ludzie obserwują to i przyjmują Jezusa jako Pana i Zbawiciela. I teraz pojawia się kolejny bohater negatywny. Od dawna mieszkał tam człowiek o imieniu Szymon. Zajmował się magią i wprawiał w zdumienie mieszkańców Samarii. Podawał się za kogoś niezwykłego. Poważali go wszyscy, zarówno młodzi, jak i starzy. Mówili, że w tym człowieku objawia się wielka moc Boża. Garnęli się do niego, bo już od dłuższego czasu zadziwiał ich magicznymi sztuczkami. Lecz kiedy uwierzyli Filipowi, który głosił Ewangelię o Królestwie Bożym i imieniu Jezusa, Chrystusa, zarówno mężczyźni, jak i kobiety przyjmowali chrzest. Uwierzył nawet sam Szymon i przyjął chrzest. Nie odstępował od Filipa i dziwił się cudom i znakom, jakich on dokonywał. Ta postać Szymona Maga za chwilę jeszcze powróci w narracji, ale tak jakby na co chciałbym zwrócić uwagę? Na to, że w tamtym świecie, w świecie, gdzie czczono wielu bożków, w świecie, gdzie tak jakby ta magia była czymś naturalnym, był Szymon Mag, który dokonywał takich samych rzeczy jak Filip. Oczywiście no, nie o takim zasięgu, bo nie miał aż takiej mocy, ale też dokonywał niezwykłych rzeczy i też budził zdumienie ludzi. I teraz do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że zły duch, bo magia jest domeną złego ducha, też może dokonywać rzeczy niezwykłych, też może dokonywać uzdrowień, też może dokonywać jakichś niesamowitych rzeczy, które fascynują ludzi, które wydają się naturalne. Bo to jest taka czasami pułapka, że człowiek patrzy, że aha, ktoś został, nie wiem, uzdrowiony, ktoś został przemieniony, czyli dokonuje się jakaś rzecz nadzwyczajna, to mówimy, o to Pan Bóg działa. Zły duch też posługuje się pozornym dobrem po to, by tak jakby zrealizować swoje cele. I jaka jest różnica między Filipem a Szymonem Magiem? Taka jest różnica, że Filip dokonuje tych cudów w imię Jezusa Chrystusa. I to on mówi o tym, że to Pan Jezus uzdrawia człowieka i później tak jakby posługuje się tym, żeby tego Pana Jezusa głosić, żeby ci, którzy zostali uzdrowieni, żeby przyjęli chrzest, żeby zaczęli do Chrystusa należeć. A Szymon posługuje się magią i ma swoje własne cele w tym swoim posługiwaniu. Także taka jest różnica. I widzimy tego Szymona, który się nawraca i który idzie za Filipem. Ale zobaczymy za chwilę, że to pójście za Filipem jest takie powierzchowne bardzo, bo on jest zafascynowany. Oto przyszedł ktoś większy niż ja. Aha, muszę tutaj jemu służyć, żeby go podpatrzeć. Za chwilę do tego wrócimy. I teraz tak. Apostołowie w Jerozolimie dowiedzieli się o tym, że mieszkańcy Samarii przyjęli Słowo Boże. Wysłali więc do nich Piotra i Jana. A oni przyszli i modlili się za nich, aby otrzymali Ducha Świętego, bo na żadnego z nich jeszcze nie stąpił. Byli jedynie ochrzczeni w imię Pana Jezusa. Nakładali na nich ręce, a oni otrzymywali Ducha Świętego. Gdybyśmy popatrzyli na nasze chrześcijaństwo dzisiaj, to byśmy powiedzieli tak. Filip przyszedł, udzielił im chrztu świętego, apostołowie przyszli i udzielili im sakramentu bierzmowania. To my mamy dzisiaj w naszym kościele, prawda? Mamy te sakramenty, że mamy chrzest święty, kto przyjmuje Jezusa, otrzymuje chrzest święty i staje się tym, który należy do Jego wspólnoty, do dzieci Bożych. I później przychodzi biskup, czyli ten episkopos, który jest następcą apostołów i udziela sakramentu bierzmowania. Nakładają ręce, tak jak dzisiaj właściwie w czasie sakramentu bierzmowania nic się nie zmieniło. Biskup modli się, później podchodzi, wyciąga ręce, modli się nad każdym, nad tymi, którzy mają być bierzmowani, namaszcza ich krzyżmem i mówi, przyjmij znamię daru Ducha Świętego. A więc widzimy, że oczywiście wtedy chrzest przyjmowały całe domy, całe rodziny. To nie było tak, że no, chrzczono małe dzieci, bo wiadomo, dorośli słuchali tej nauki Filipa. On udzielał chrztu, później apostołowie, widząc, że przyjęli mieszkańcy Samarii Chrystusa, poszli, by dalej ich nauczać, by udzielić im daru Ducha Świętego, by stali się dojrzałymi chrześcijanami, jak my to dzisiaj oczywiście w Kościele mówimy. I teraz za chwilę pojawia się znowu ten Szymon, 18 werset. A kiedy Szymon zobaczył, że przez nałożenie rąk apostołowie udzielają Ducha Świętego, przyniósł pieniądze i poprosił, dajcie im mnie taką moc, abym nakładając ręce rozdzielał wszystkim Ducha Świętego. Piotr odpowiedział, niech pieniądze Twoje przepadną razem z Tobą. Sądziłeś, że można kupić dar Boży. Nie będziesz miał nic wspólnego z tym dziełem, gdyż nie jesteś uczciwy wobec Boga. Odwróć się od grzechu i proś Pana, a może Ci przebaczy Twoje pragnienie. Widzę bowiem, że jesteś bardzo zły i trwasz w więzach nieuczciwości. Wtedy Szymon prosił, błagajcie za mną Pana, aby nie spotkało mnie to, o czym mówiliście. Kiedy dali świadectwo i opowiedzieli słowo Pana, wyruszyli w drogę powrotną do Jerozolimy i w wielu miejscowościach samarytańskich głosili Ewangelię. Widzimy tego Szymona, który uwierzył, ale szedł za Filipem, bo chciał tak jakby dowiedzieć się, skąd on ma tą moc. I kiedy zobaczyli, że przyszli apostołowie, jeszcze większych cudów dokonywali, udzielają darów Ducha Świętego. Możemy sobie wyobrazić, co później się działo. Pewnie działo się to, co w Jerozolimie, kiedy ten Duch Święty zstąpił. A więc pewnie zaczynali mówić językami, zaczynali doświadczać i dokonywać wspaniałych rzeczy, byli radośni. To on mówi, ja też chcę to. To mi jest potrzebne, bo to jeszcze bardziej mnie wśród tych ludzi uwiarygodni, jeszcze bardziej zwiększy moją moc, a więc tym samym jeszcze większe będę mógł z tego czerpać moje profity. Skąd wiem o tych profitach? Piotr go demaskuje. Mówi, jesteś nieuczciwy wobec Boga. Chciałeś kupić tę moc, żeby nią później szafować i handlować. I teraz od tego Szymona Maga mamy nazwę Symonii. Symonia to jest kupczenie urzędami, rzeczami świętymi, tym wszystkim, co jest związane z Kościołem. A więc Symonia jest wtedy, kiedy ja chcę sobie coś kupić, prawda? Kupić sobie jakąś nie w znaczeniu, nie wiem, idę świecę kupić czy figurkę Pana Jezusa. Nie o to chodzi. Chodzi o to, że chcę na przykład jakąś łaskę kupić od Pana Boga albo chcę kupić jakiś urząd w Kościele. To mamy właśnie tą Symonię i święty Piotr mówi bardzo konkretnie. To jest złe, jesteś zły i niegodne są Twoje pragnienia. To jest, pojawia się tak jakby to takie ludzkie, prawda? On niby chce kupić, bo chce mieć tą moc. To nie tędy droga. Pan Bóg udziela mocy, i Pan Bóg udziela łaski. Jego łaska jest zawsze darmowa. Kiedy mówimy o wierze, to wiara, tak czytamy w katechizmie Kościoła katolickiego, jest łaską Bożą. To jest łaska. To jest łaska, którą Pan Bóg udziela człowiekowi. Pan Bóg się objawia człowiekowi, daje mu tę łaskę i człowiek swoim życiem odpowiada na tę łaskę. To jest wiara. I w ten sposób człowiek współdziała z Panem Bogiem. I to wszystko jest darmowe. Bo my nie jesteśmy ludźmi, którzy mogą sobie coś kupić, którzy mogą zasłużyć na coś, którzy mogą Panu Bogu coś ofiarować, w sensie takim, żeby Panie Boże, ja teraz dam Ci, nie wiem, 50 dobrych uczynków, a Ty daj mi tę łaskę. Nie. To Pan Bóg zaczyna, Pan Bóg nam daje łaskę, a my możemy ją przyjąć albo odrzucić. I tu jest nasza rola. Tak jakby widzimy odwrotny kierunek. Nie, że ja sobie coś kupię, Pan Bóg mi daje, ja mam to przyjąć i mam po prostu na tę łaskę odpowiadać. Kończy się ten wątek związany z Szymonem Magiem. On już więcej nie powróci. I widzimy apostołów, którzy wracają do Jerozolimy. Znowu mamy ten główny punkt, Jerozolima. Oni wracają, tak jak Pan Jezus szedł z Galilei do Jerozolimy, tak samo i oni byli ewangelizować i wracają do Jerozolimy, po drodze oczywiście zatrzymując się w miastach i ewangelizując. I później mamy piękny fragment od 26 wersetu 8 rozdziału dalszej działalności Filipa, który ewangelizuje, który jest diakonem. Anioł Pański powiedział Filipowi, idź około południa na drogę prowadzącą z Jeruzalem do Gazy. Jest ona pusta. A on poszedł. Widzimy, jak Duch Święty kieruje, jak Duch Święty prowadzi. To jest takie niesamowite, że my dzisiaj się trochę tak przyzwyczailiśmy do tego, że ten Kościół wygląda tak, jak wygląda, że my mamy swoje zadania, mamy spełniać dobre uczynki, mamy się spowiadać, mamy przyjmować Komunię Świętą i mamy to życie chrześcijańskie wieść. A dzieje apostolskie na nowo nas uwrażliwiają na to posłanie Ducha Świętego. Tak jak mówię, ja już to powtarzałem, że to jest Ewangelia Ducha Świętego. Nieustannie tam jest podkreślone, mogliśmy sobie to wypisać, podkreślić ile razy, Duch Święty posyła Pawła i Barnabę, mówi, przeznaczcie ich wreszcie do tej misji, do której ich posłałem. Duch Święty jest tym, który jest przy wyborze Macieja. Duch Święty posyła. Duch Święty jest na tym soborze jerozolimskim. To Duch Święty wszystkim kieruje. I teraz co jest zadaniem człowieka? Posłuszeństwo. Filip poszedł, po prostu poszedł. Chociaż pewnie myśl ta wydawała mu się dosyć no, dziwna, bo ma iść około południa, albo można powiedzieć w kierunku południa, na południe, na drogę prowadzącą z Jerozolimy do Gazy. Gaza to jest port nad Morzem Śródziemnym. W tamtych czasach, wiadomo, szlak handlowy prowadził z Gazy do Jerozolimy i później dalej. A więc ta droga jest stosunkowo ważna, ma iść, ale ta droga jest pusta. Także mógłby się zastanawiać, po co mam tam iść. Ale za chwilę dokonują się wspaniałe rzeczy. Posłuchał Pana Boga, poszedł i zobaczył za chwilę, po co tam poszedł. Zobaczył, po co Pan Bóg go posłał. To mi się przypomina ten fragment mówiący o weselu w Kanie Galilejskiej. Maryja mówi tak, słuchajcie, zróbcie wszystko, cokolwiek mój syn wam powie, mówi to do sług. I Pan Jezus przychodzi i pozornie, można powiedzieć, podobne zadanie daje tym sługom. Mówi, napełnijcie stągwie wodą. No, bezsensowne polecenie, bo to są stągwie do oczyszczeń. Po co teraz je napełniać, skoro już wszyscy są nauczci, już wszyscy się oczyścili? A jednak oni napełnili te stągwie i za chwilę zobaczyli cud, że to woda stała się winem. I tak samo Filip posłuchał Ducha Świętego, poszedł na drogę, ta droga była pusta, ale, i to jest dalszy ciąg, właśnie wtedy przejeżdżał tamtędy Etiopczyk, wysoki urzędnik zarządzający skarbem królowej Etiopii Kandaki. Przybył on do Jeruzalem, aby oddać cześć Bogu. Niektórzy mówią, że Kandaka to jest tak jak faraon, określenie po prostu rządzącej w Etiopii, w tym wypadku kobiety. Tak jak powiedzmy faraon, Cezar, Kandaka. Etiopia, wiemy, kraina niedaleko Egiptu i dworzanin po grecku to jest, on jest określony jako eunuchos, a więc jest eunuchem, ale też niektórzy mówią, że to eunuchos odnosiło się do, jako nazwa dworzanina. W każdym razie przyjeżdżał tamtędy wysoki urzędnik zarządzający skarbem królowej Etiopii Kandaki, był to ktoś ważny, przybył do Jerozolimy, aby oddać cześć Bogu. Czy mógł być prozelitą? Nie mógł być, bo dla Żydów w prawie mojżeszowym ktoś, kto był eunuchem, nie mógł być Żydem, był wykluczony poza, znaczy nie mógł być nawet tym prozelitą, czyli nawróconym. Był wykluczony poza społeczność. Niemniej był oddać cześć Panu Bogu. Był w świątyni. Pomodlił się, pewnie złożył ofiarę. Jechał na wozie i czytał proroka Izajasza. Duch zaś powiedział do Filipa, podejdź i uchwyć się jego wozu. Możemy sobie wyobrazić tę sytuację. Dzisiaj my czytamy po cichu. Ale jak pojedziemy pod ścianę płaczu do Jerozolimy, to tam nikt nie czyta po cichu. Tak jak w starożytności. Pismo czyta się głośno. W języku hebrajskim wszystkie literki są jednakowej wielkości. To na przykład też widać to w języku greckim. Nie ma przerw między wyrazami. I teraz jakby człowiek czytał po cichu, to by się pogubił automatycznie. Po drugie, jeżeli czyta się głośno, to tak jak mówi święty Paweł, wiara rodzi się ze słyszenia. Ja czytam głośno, słyszę to, co czytam i to sprawia, że rodzi się moja wiara. I to jest do dzisiejszego czasu naturalne, że Żydzi czytają Pismo Święte głośno. A więc tak jakby ten Filip rzeczywiście mógł usłyszeć. On sobie tam czyta tego Izajasza, podszedł do tego wozu. Nie wiem, możemy sobie wyobrazić, jak tam żołnierze czy Łukasz po prostu przedstawia to bardzo prosto i konkretnie. Usłyszał, co czyta i teraz Filip podbiegł, usłyszał, że czyta proroka Izajasza, zapytał go więc, czy rozumiesz, co czytasz? A on odpowiedział, jakże mogę zrozumieć, skoro nikt mi tego nie wyjaśnił. Zaprosił więc Filipa, aby usiadł obok niego, a czytał następujący fragment pisma. Prowadzał go jak owce na zabicie, a on jak baranek, gdy go strzygał. Milczy i nie otwiera ust swoich. Został poniżony i wyjęty spod prawa. Któż może opowiedzieć o jego pokoleniu, skoro jego życie zabrane zostało z ziemi? W księdze Izajasza mamy cztery pieśni sługi pańskiego. Kim był ten sługa pański? Nie wiemy. To był taki sługa, który miał wybawić Izraela. I bardzo często w tradycji żydowskiej jako tego sługę postrzegano Mesjasza. On miał oddać swoje życie. I kiedy przyszedł Chrystus, tak jakby w oczach apostołów automatycznie jasne się stało, że Izajasz zapowiada Mesjasza. Widzimy tyle podobieństw pomiędzy Chrystusem a tym sługą cierpiącym Jahwe, że po prostu narzuca się automatycznie ten wniosek, że Izajasz zapowiadał Mesjasza, Jezusa Chrystusa. Żydzi później, tak jakby w kontekście na tą reakcję chrześcijan, no konkretnie którzy to chrześcijanie odczytywali i odnajdywali w tym opisie Mesjasza, odeszli od tej interpretacji. Mówili, że być może to był Cyrus, być może to był jakiś prorok, być może była to jakaś postać zbiorowa jako całego Izraela, bo po prostu przestraszyli się tego. I to pisał o tym Roman Brandstetter, że tak jakby ta interpretacja mesjańska zanikła później w judaizmie. Ale my w tym widzimy konkretnie, warto sobie przeczytać to w Księdze Izajasza i zobaczyć, że Chrystus wypełnia to wszystko, co Izajasz zapowiedział. I teraz tak jakby mamy tutaj prostą rzecz. Filip dosiada się, słucha, że ten czyta o to proroctwo i teraz pyta tak. Urzędnik pyta Filipa, powiedz mi, o kim pisze prorok? O sobie samym, czy też o kimś innym? I wychodząc od przeczytanego tekstu Pisma Świętego, Filip opowiedział mu Ewangelię o Jezusie. A więc znowu widzimy to takie umiejscowienie Jezusa. Jezus, obserwowany przez apostołów, przez diakonów, przez świadków, nie wziął się znikąd, nie jest jakimś, powiedzmy, nagle przypadkowym zjawiskiem, ale oni pokazują Jezusa i widzą, tak jakby mocą Ducha Świętego mogą dostrzec to, że Chrystus jest zapowiadany, że to jest po prostu wypełnienie tych wszystkich proroctw, które mamy w Piśmie Świętym, wtedy oczywiście Piśmie Świętym hebrajskim. I teraz, co sprawiają słowa Filipa? W czasie podróży przybyli nad jakąś wodę. Wtedy urzędnik powiedział, patrz, woda, co przeszkadza, bym został ochrzczony. Kazał zatrzymać wóz i obaj, Filip i urzędnik, zeszli do wody. Tam Filip go ochrzcił. A kiedy wyszli z wody, Duch Pański porwał Filipa. Urzędnik już go więcej nie zobaczył. Z radością wyruszył w dalszą drogę. Filip zaś znalazł się w Azocie, głosił Ewangelię w wielu miastach i dotarł aż do Cezarei. I tu widzimy, dlaczego Filip znalazł się na tej drodze. Duch Święty posłał go po to, żeby tak jakby ten urzędnik mógł odnaleźć Chrystusa. Wyobraźmy sobie, że Filipa tam nie ma. Nic się nie dzieje. Ten urzędnik wraca do siebie, przeczytał, nie rozumiem, zamknął, wrócił do siebie, nic się w jego życiu nie zmieniło. I teraz tak by było, gdyby Filip nie posłuchał natchnienia Ducha Świętego. I tak podkreślam to bardzo mocno, bo nasze natchnienia są równie ważne. Duch Święty nas czasami natycha, do jakichś nawet drobnych rzeczy. A my tak mówimy, a bez pusta droga jest, prawda? Po co ja tam pójdę? Zrób coś mnie czasami pcha, a ja to zlekceważę. Nic się nie stanie, może nic złego się nie stanie, ale też nie stanie się nic dobrego. Gdyby Filipa tam nie było, nic by się wrócił, by żył tak jak dalej. A dzięki temu, że Filip tam był, że ogłosił mu dobrą nowinę o Jezusie, on poprosił o chrzest, uwierzył w Jezusa. Poprosił o chrzest i został chrześcijaninem. I teraz wracam do tego, od czego zacząłem, do tego eunuchos. Tak jakby ten przypadek pokazuje nam, że to, co później będzie dokonane, związane z Korneliuszem, gdzie Piotr udzieli mu Ducha Świętego. Pojawia się ten problem, czy poganin może stać się chrześcijaninem? Czy nieżyd może być chrześcijaninem? Czy nie musi przypadkiem tak jakby przyjąć najpierw całego prawa? To, co później będzie się pojawiało też w listach świętego Pawła. Tutaj mówiłem, że nie może być rzezaniec, nie może uczestniczyć w przymierzu Boga Jahwe. Jest wykluczony poza społeczność. A tutaj tak jakby widzimy, że to nie jest problemem. Że uwierzyć w Chrystusa i przyjąć chrzest może być każdy, bo Chrystus został posłany do wszystkich ludzi. I jaka jest reakcja Ducha Świętego? Duch Święty zabrał Filipa, tak że ten dworzanin już go więcej nie zobaczył. Z czym nam się to kojarzy? Kojarzy nam się to, mamy takie momenty w Starym Testamencie, oczywiście też związane z prorokami, ale też mamy ten moment w czasie uczty w Emaus, kiedy uczniowie idą do Emaus, siadają z Chrystusem do uczty, Jezus łamie chleb, oni go poznali i Chrystus zniknął im z oczu. Zobaczcie, tak jakby mamy podobną sytuację. Duch Święty go posłał, on zrobił swoje i już nie był potrzebny temu dworzaninowi. On miał dalej swoją misję w Azocie, głosił Ewangelię o Chrystusie. Dworzanin już sobie sam poradził, bo był chrześcijaninem i pełen radości wracał do tej swojej królowej, do tego swojego państwa. Tu znowu widzimy ten motyw, tam gdzie wstępuje Duch Święty, który obdarza wiarą w Chrystusa, automatycznie pojawia się radość. Kiedy będziemy czytali dalej Pismo Święte i dalej Dzieje Apostolskie, to zobaczymy, że apostołowie rozradowali się, dlatego że mogli cierpieć dla Chrystusa. Później święty Paweł w liście do Filipian powie: radujcie się, jeszcze raz powiadam, bracia, radujcie się, niech wszystkim będzie znana wasza radość i wasza wiara. Mimo tego, że mieszkańcy Filipii cierpieli prześladowania. A więc ta radość jest wyznacznikiem chrześcijan, którzy są napełnieni Duchem Świętym i ta radość wypływa z wiary w Chrystusa. Tyle na dzisiaj. Za tydzień, tak jak powiedziałem, mocno sobie przejrzymy ten 9 rozdział i skupimy się na świętym Pawle. Tego Pawła postaram się przybliżyć. A później mamy 10 rozdział, gdzie tak jakby Piotr przyjmuje do kościoła poganina Korneliusza. Dzisiaj mieliśmy pierwszego poganina, został ochrzczony dworzanin królowej Kandaki. W 10 rozdziale Korneliusz, który zostanie ochrzczony i przyjęty do kościoła.